Radio Tok Sport. Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w riny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 115 czy 116 kg, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Witam wszystkich fanów boksu. Przy mikrofonie Bartłomiej Chrzanowski. Czas rozpocząć magazyn bokserski, a w nim dzisiaj rozmowa z Andrzejem Wawrzykiem. Zanim porozmawiamy z Andrzejem Wawrzykiem, powróćmy jeszcze na chwilę do Tomka Adamka. Tylko niespełna godzinę trwał wtorkowy trening Tomasza Adamka przed sobotnią walką w wadze ciężkiej z Jasonem Estradą. Teraz już tylko szlifujemy szybkość, żadnej siły czy przeciążania organizmu, mówi po treningu Andrzej Gmitruk, góral. Informacje o tym, że po tej walce będzie musiał oddać prestiżowy pas The Ring, komentuje ze spokojem. Nie walczę już w wadze junior ciężkiej i nie zamierzam do niej wracać, więc rozumiem decyzję ringu. Mam nadzieję, że taki sam pas zdobędę w wadze ciężkiej. Nie lubię takich walk, ale to typowy pojedynek, w którym ten, co narzuci swój styl, będzie miał od razu przewagę, mówi po treningu Andrzej Gmitruk. Estrada zna wszystkie brudne sztuczki. To może nie być za ładna walka, ale w boksie nie ma punktów za wartość artystyczną, tylko za to, kto lepiej bije. To będzie walka na dystans, bo ja nie wierzę, żeby Estrada zdecydował się zaatakować Tomka. Jeśli tak zrobi, to będzie to dla niego bardzo, bardzo krótki wieczór. Komentuje trener Polaka, dodając, zrobiliśmy 100% tego, co sobie zaplanowaliśmy. Nie będzie w sobotę żadnych wymówek. Tomek jest gotowy. Krótko przed treningiem Tomka nasz wysłannik Przemek Garczarczyk rozmawiał z Nigelem Collinsem, wydawcą The Ring, który poinformował, iż po walce ze Stradą spodziewa się, że Tomek odda wygrany po zwycięstwie nad Stephen Cunninghamem pas The Ring dla najlepszego pięściarza świata w kategorii junior ciężkiej. Tomek publicznie powiedział, że chce zostać w wadze ciężkiej i mówi się o jego kolejnej walce w tej kategorii z Chrisem Areolą. Argumentuje Collins. Przepisy ringu są nieubłagalne. Zawodnik, który na stałe zmienia kategorię wagową, traci tytuł. Poświęcimy wiele miejsca w naszym miesięczniku walce Adamek Estrada, a kilka dni po walce chcemy zorganizować uroczyste oddanie przez Polaka naszego pasa. Znakomicie nas reprezentował, ale jeśli chce walczyć w nowej kategorii, musi spróbować zdobyć pas ringu w ciężkiej, czego mu bardzo życzymy. Adamek nie był zdziwiony decyzją The Ring, czytamy dalej w artykule Przemka Garczarczyka. Można się było tego spodziewać, bo przecież mam pas w innej kategorii niż obecnie walczę, ale stawiam wszystko na jedną kartę, nie ma dla mnie powrotu do wagi junior ciężkiej. Wszystko podporządkowałem jedynemu celowi, zdobycia tytułu w trzeciej kategorii wagowej. Nie ma wielu bokserów na świecie, którzy tego dokonali i byli mistrzami w półciężkiej, junior ciężkiej i ciężkiej. Słyszę, że kibice, zwłaszcza w Polsce, obawiają się tego, że myślę nie tylko o walce w najbliższą sobotę w Prudential Center ze Stradą, tylko wiosnę z Areolą. Nic takiego nie ma miejsca. Doskonale wiem, że bez zwycięstwa nad Estradą nie ma znaczących walk w ciężkiej. Temat Areoli dla mnie nie istnieje, przynajmniej do 7 lutego. Właściwie Tomasz Atamek powiedział dokładnie to, co w rozmowie ze mną, kiedy miałem przyjemność z nim przeprowadzać wywiad w poniedziałkowy wieczór. Zakładam, że fani pięściarstwa ten wywiad na pewno odsłuchali. Jeżeli nie, to dzisiaj również go będą mieli przyjemność odsłuchać, tylko i wyłącznie dlatego, że obiecałem właśnie w zeszłym tygodniu o tym, obiecałem, że w zeszłym tygodniu właśnie w magazynie bokserskim ten wywiad zademonstruję. Za chwilę wracamy, postaramy się już tym razem połączyć z Andrzejem Wawrzykiem, który jest niezwykle zapracowany i też bardzo zajęty. Często ktoś do niego dzwoni, dlatego ten telefon raz jest zajęty, a raz jest czynny i można faktycznie z Andrzejem Wawrzykiem porozmawiać. Zgodnie z obietnicą jest już z nami Andrzej Wawrzyk, młodzieżowy posiadacz młodzieżowego pasa WBC. Witamy panie Andrzeju.
Witam serdecznie.
Panie Andrzeju, zaczynamy oczywiście od tematu Stanów Zjednoczonych, od tematu Chicago. Tam rozegrał pan pojedynek z Harveyem Jolly i pokonał go na punkty 79-74, 79-73, 78-73, czyli generalnie to była łatwa przeprawa, no łatwa, pomijając tą czwartą rundę.
No tak, no muszę powiedzieć, że przeprawa... No, wyglądała na punktacyjnie dosyć łatwo poza czwartą rundą. Punktowałem go cały czas, no choć był bardzo niewygodnym przeciwnikiem. On ważył dużo mniej niż ja, bo był z wagi junior ciężkiej. No i cały czas po narożnikach gdzieś tam po prostu unikał moich ciosów. I było go bardzo ciężko zasypać serią ciosów. W czwartej rundzie wypadłem, bardzo dobrze wyczuł moment, skontrował mnie, zostałem wyliczony, no ale to nie był wielki cios, no tylko bardziej tak wypadłem i ciężko było złapać równowagę.
Rozumiem, że to nie było jakieś takie uderzenie a la Mike Tyson.
Nie, no to wielkiego ciosu nie było, no pewnie po bardzo czystym ciosie jak Mike Tyson byłoby ciężko się podnieść. Na ja podniosłem się w tej samej sekundzie, co padłem, to już po prostu się podniosłem.
Faktycznie zwrócił pan uwagę na to, że ty był zawodnik w niższej kategorii wagowej, czyli można powiedzieć śmiało, że chyba też był szybszy niż pan, chociaż to w przypadku pańskich umiejętności dosyć ciężkie, bo słyszałem, że jest pan najszybszym z ciężkich polskich.
No tak, w polskich no, ciężkich, no to tak, to mówię, na wadze ciężkiej to potrafię być na tyle swojego przeciwnika zazwyczaj szybszy. No tutaj jednak no, ja byłem tym wolniejszy, przeciwnik był naprawdę bardzo, bardzo no, szybki, na nogach bardzo fajnie się poszło, no i potrafił no, wyczuć no, moment czasem kontrując.
Był pan zaskoczony w ogóle tym, jak zachowywał się przeciwnik, ponieważ no, wydawałoby się, że skoro jest szybszy, to raczej będzie chciał prowadzić walkę w półdystansie, a tutaj okazuje się, że cały czas uciekał, bo tak pan właśnie powiedział. No chyba to przypominało trochę pojedynek Wałujewa z Davidem Hayem, no tylko, że tutaj rezultat tego spotkania był zupełnie inny.
No tak, no to było coś podobnego. No, zadanie dwóch, trzech lewych no, mojego przeciwnika już do tyłu po narożnikach. No i ja za nim cały czas goniłem tam. Wiadomo, że mój lewy szybki dochodził celu, ale gorzej było już wsadzić jakąś kombinację, jakiś trawy długi. No to już po prostu było dużo, dużo ciężej to wykorzystać.
Jakie wnioski w takim razie po tym pojedynku? Andrzej Wasilewski tutaj zaznaczył, mówił, że to leżenie na deskach tak naprawdę było w pana przypadku, w pana młodym wieku, niezwykle istotne. To było ważne doświadczenie. I czy pan właśnie przez to, że na tych deskach leżał, nabiera w tym momencie, może nie nabiera, tylko po prostu czuje się bardziej doświadczony, pewniejszy w ringu? Czy tak naprawdę można powiedzieć, że trochę do pana zdeprymowało i teraz będzie pan jeszcze bardziej zwracał uwagę na no, szkolenie, na realizowanie pewnych tam elementów podczas treningu?
No tak, na pewno doświadczenie jakieś no, większe tam z tego no, wyjazdu no, w Amerykę jest, bo wiadomo, że niby były te deski, czy trzeba było się zachować. Też doświadczenie, żeby się nie podpalać przy takich no, zawodnikach, bo wiadomo, że już ciężko no, było mi go dorwać, no to zacząłem się podpalać, czekałem się na jeden na silny cios, tak, no i przez to wypadałem, no. Wiadomo, że będzie trzeba no, zachować zawsze tak zwaną zimną głowę w pojedynku, no, ale tam dotyczące no, tego doświadczenia to na pewno jest, no, byłem, widziałem tam jak ci zawodnicy boksują, więc wnioski będzie trzeba no, wyciągnąć, no i dalej ciężko ćwiczyć i starać się coraz lepiej boksować.
No właśnie tak a propos ćwiczeń, niektórzy złośliwie zwracają uwagę na to, że mógłby pan jeszcze troszkę rzeźbić swoje ciało. Czy ma pan to w planie?
No powiem tak, no jednak no, teraz troszkę na pewno się za to bardziej niż do tej pory, żeby troszkę powracać nad częścią takiej siłowni, żeby no jednak to nie chodzi, żeby się wyżywić jakieś mięśnie, nie wiadomo jakie były, ale no jednak na tej siłowni powinni popracować i ten zbędny tłuszczyk, co jest, no to w jakiejś tam mierze go pospalać.
No ale nie boi się pan, że przez to, że na przykład właśnie popracuje na siłowni, straci trochę na szybkości, straci tą swoją dynamikę?
No ale to ty nie zamierzam jakoś nabierać takiej nie wiadomo jakiej masy mięśniowej, tylko troszkę złapać, no żeśmy ich zgubić tłuszczu, to wydaje mi się, że szybkość powinna zostać całkowicie taka sama. Bo wiadomo, że jeżeli byłbym tylko siłownia nabierał teraz większych mięśni, to wiadomo, że moja szybkość by bardzo na tym na pewno po tych ciśnieniach byłbym już zawodnikiem wolniejszym. No ale a jak tak jednak tam nie wiem, słodycze postawiam sobie całkowicie na bok i tak zawsze troszkę bardziej zwracać uwagę na jedzenie, to wydaje mi się, że samo tłuszczyk powinien zejść.
Jak pan wspomina wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tylko tak od takiej strony powiedziałbym turystycznej. Chodzi mi o to, kto się panem opiekował. Słyszałem, że to był Andrzej Gołota i generalnie zwiedzał pan Chicago właśnie z naszym, no obecnie trzeba powiedzieć, bo jeszcze Tomasz Adamek nic w wadze ciężkiej w boksie zawodowym nie osiągnął, naszym najlepszym ciężkim bokserem polskim.
No tak, muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo miło nas tam powitał. Przyjeżdżał po nas codziennie, pokazywał nam różne po prostu miejsca, te życie tam w Chicago, jak wygląda. Jeździliśmy po tam restauracjach, lokalach. Naprawdę trzeba powiedzieć, że jest bardzo miłym, gościnnym człowiekiem.
Czy Andrzej Gołota ma jakąś swoją restaurację? Bo słyszałem, że tych pieniędzy ma już naprawdę sporo. Zresztą chyba żona jego potrafi nimi bardzo dobrze zarządzać. Czy to oznacza, że jeździcie na przykład do jakiejś jego restauracji? Ja po prostu nie wiem, czy on ma tam już jakieś swoje firmy, żeby cały czas ta ilość pieniędzy na jego koncie jakoś rosła.
Powiem tak, to co wiem, to w jego restauracjach nie byliśmy, ale to co wiem, że większość pieniędzy to podobno tam pchał po nieruchomościach, tam parę jego takich domów, mieszkań tu widzieliśmy, bo przejrzeliśmy, to nam pokazywał, że to jego dom, co tam po prostu komuś wynajmuje, to jeździliśmy tam po różnych miejscowościach, to pokazywał nam tam swoje domy, jakieś tam mieszkania i wiem, że bardziej zajmuje się nieruchomościami.
A jaki ma dom Andrzej Gołota? Bardzo duży? Jest tam prywatny basen, sala treningowa?
Powiem tak, centralnie w domu nie byliśmy, tylko byliśmy pod domem, bo podjeżdżaliśmy po jego żonę, to muszę powiedzieć, że ma piękny, bardzo duży dom. To widziałem, tam menadżer był w środku, bo raz trali nosami, to był w środku, powiedział, że ma przepiękny dom, tam z 15-16 pokoi, podobno bardzo, bardzo fajny domek ma.
A czy chodził pan może z Andrzejem Gołotą tak po ulicach Chicago? Mam tutaj na myśli taki obrazek. Idzie pan z Andrzejem Gołotą, wszyscy witają Andrzeja Gołotę, a on mówi, a to jest mój następca Andrzej Wawrzyk. Czy coś takiego miało miejsce?
Takie coś akurat nie miało, bo w większości to byliśmy w samochodzie, jeździliśmy po różnych miejscach, poza nowe się do lokalu, czy tam do jakiejś restauracji.
Mówią, że jest pan następcą Andrzeja Gołoty, zwracają uwagę na niektóre takie podobne cechy, które pana po prostu z Gołotą jakoś łączą. Czy to oznacza, że jest pan wrogiem numer jeden Tomasza Adamka, czy również jemu kibicuje?
Powiem tak, wrogów w boksie na dzień dzisiejszy nie mamy. Wiadomo, że Tomek jest dużo wyżej niż ja, boksuję mistrzowskie tytuły. Jeżeli tam wszystko będzie dobrze i w przyszłości dojdę do tego poziomu i będzie on po prostu mistrzem, ja będę miał z nim boksować, to na pewno wtedy nie będę mu już nakwitował, no tylko będzie w boksie wtedy dopiero moim wrogiem.
Mówimy o Tomaszu Adamku, mówimy o Andrzeju Gołocie, teraz muszę zwrócić uwagę jeszcze na pańską postać. Jak kibice pana odbierali w Chicago? Było miło, sympatycznie?
No muszę powiedzieć, że nie boi ich wielu, no bo gdzieś wydaje mi się około 1000 kibiców polskich, no, ale trzeba powiedzieć, no, że naprawdę dopingują świetnie, bawili się cały czas, dopingowali, no super, no było ich tam naprawdę bardziej słuchać niż po prostu pozostałych kibiców tam, no, z innych tam narodowości.
Teraz bym chciał powrócić do kwestii treningu, tylko przenieść to na płaszczyznę, albo raczej odnieść się z tym treningiem do postaci Artura Szpilki, ponieważ czytałem kiedyś wywiady, że ponoć był pan u Artura Szpilki w więzieniu. Czy to prawda? To prawda, tak?
Tak.
I teraz, no właśnie, zanim w ogóle poruszymy już cały temat Artura Szpilki, muszę zwrócić uwagę na to, że no, ten bokser cały czas chyba chce osiągnąć coś w boksie zawodowym, że nie chce traktować więzienia jako swojej już takiej, można powiedzieć, granicy albo takiego momentu, w którym jego życie całkowicie już zostało zniszczone, wręcz przeciwnie. Z tego, co słyszałem, cały czas trenuje, robi pompki, żeby tą masę mięśniową budować, nawet się w mięśniach i w barach rozrósł. Tylko pytanie, czy może utrzymać formę, te umiejętności czysto bokserskie, nie walcząc z nikim, nie mając z nikim sparingów, no i też nie mając takiej przestrzeni, żeby na przykład walczyć z cieniem, ponieważ w areszcie takiej przestrzeni jakiejś dużej nie ma.
Tak, no, jednak nie ma takiej przestrzeni. Wiadomo, że taką typową formę bokserską na pewno tam w więzieniu jest mu bardzo ciężko to poutrzymywać, no ale widziałem się z nim i jutro do niego idę kolejny raz, mam widzenie i no i tak wiem, że tam, no, tam ćwiczy sobie na tyle, na ile po prostu da się potrenować, no ale wiem, że nie może doczekać się wyjścia powrotu na salę bokserską i po prostu ćwiczenia boksowania i wygrywania pojedynków. No to wiem, no, że to jest, no, jego teraz jedyny cel, jak najszybciej wyjść i jak najszybciej powrócić zawodowo do boksowania.
A ktoś się próbował z nim sprawdzić? Mówił coś o tym Artur Szpilka, czy nie?
Chodzi o sprawdzenie się...
Tak, w więzieniu, tak, oczywiście.
Nie, to nikt.
Aha, no tak. No zresztą nie. Artur Szpilka, no, ma takie warunki fizyczne, że ktoś musiałby być chyba samobójcą, żeby się sprawdzić.
No, raczej tak. No jeszcze teraz przypakował, jest naprawdę bardzo duży, więc na pewno by to musiał być jakiś samobójca.
Wie pan co, a teraz jak wyglądały w ogóle takie, czy w ogóle pan z Arturem Szpilką walczył, no, tak w ramach sparingów jakichś, no chyba te pojedynki musiały zawsze się toczyć pomiędzy panami podczas treningu, podczas przygotowania do walk.
No powiem tak, no nie, bo Artur boksuje na wagę niżej, ja wagę wyżej i poza tak zwanymi zadaniówkami, techniką bokserską, to tu od 3 lat ze sobą tak naprawdę, jak kwestia sparingu, to między sobą takiego czegoś nie mieliśmy, bo ja sparowałem zawsze z zawodnikami ciężkimi, żeby się przygotować do swoich walk. No i on sparował z junior ciężkimi, bo w gymie ich mamy naprawdę bardzo dużo. No i jak dobrze pamiętam, to nasze ostatnie takie typowe sparingi były, nie wiem, 6 lat temu na reprezentacji Polski.
Aha, no to sporo.
Sporo czasu temu.
Tak, dokładnie. Ja pytałem tego Artura Szpilkę, ponieważ no, dobrze wiemy, że to jest raczej bokser, który chyba karierę będzie chciał robić, no i powinien robić w wadze ciężkiej. To tego raczej już nikt nie zaprzeczy, zwłaszcza teraz, kiedy się rozrósł, jak pan mówił, i no, warunki fizyczne ma już takie, że trzeba je wykorzystywać w wadze ciężkiej. Panie Andrzeju, jeszcze bym chciał teraz zwrócić uwagę na pańską przyszłość. Jaką ma walkę pan zakontraktowaną? Czy w ogóle już jakiś kandydat do pojedynku się pojawił, czy póki co pan odpoczywa?
No, na razie akurat po walce w Ameryce teraz mam przerwę, bo wiadomo, no, że miałem teraz dwie walki w bardzo szybkim czasie i takiego jakiegoś większego odpoczynku od boksowania nie było. No i teraz jakieś dwa tygodnie powoczyłem, no i najpowoli będę się za siebie zawierał. No, treningi na dzień dzisiejszy, jakieś tam walki, gali zakontraktowanej to nie ma, to pewnie dopiero się wszystko tam no wyjaśni w przeciągu no, tygodnia, dwóch, będę coś no, więcej wiedział na ten temat. No więc na razie podpoczyłem, jakaś siłownia, basenik, no i dużo na odpoczynku teraz.
A jak z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych? Czy uważa pan podobnie jak niektórzy bokserzy, niektórzy zawodnicy, którzy uprawiają ten sport, że w Polsce tak naprawdę kariery się nie da zrobić, że trzeba szukać pieniędzy, promotorów właśnie gdzieś na zachodzie, nawet nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład też w Niemczech, gdzie pieniędzy jest znacznie więcej niż u nas w kraju?
No wiadomo, w Polsce ten boks zawodowy dopiero co tak no, bardziej rozwija się. No, może w przyszłości już no, będzie tak bardzo dobrze rozwinięty jak w Niemczech. No wiadomo, znaczy będzie trzeba ćwiczyć, no, wygrywać pięcie po rankingach. No jeżeli będę no, wysoko w rankingach, no to wiadomo, no, że to jest już taka no, dalsza przyszłość, no to myślę, no, że dostanę walkę na mistrzowski pas, no, czy to będzie w Polsce, czy no, za granicą, to tam no, będę chciał wyjść, no, wygrać, no, być takim prawdziwym mistrzem.
Panie Andrzeju, kiedy z panem rozmawiam, przypominają mi się takie czasy młodości i chodzi mi tutaj o takie ćwiczenie jak pompki. Ile taki bokser wagi ciężkiej pompek robi dziennie? Czy w ogóle takie ćwiczenie realizuje, czy to się zupełnie inaczej już w tym momencie buduje tą masę mięśniową?
No powiem tak, no wiadomo, że no, masę mięśniową to bardziej budujemy na siłowni, ale pompki to zazwyczaj każdy zawodnik dorabia sobie indywidualnie.
A pan ile?
No ja robiłem, jeżeli tak jest, no dogali 3 tygodnie, no to wiadomo, że przestaję no, robić się pompki, no żeby jednak nabrać na szybkości, no ale tak starałem się robić 200-300 pompek dziennie.
Aha, no to faktycznie dosyć imponująca liczba. I teraz no już...
To taka imponująca nie, no tam jak czytam gdzieś, no to Tyson ciągnął po 700 dziennie, czy tam no, około 1000.
No tak, no ale Tyson był mały, więc musiał mieć jakąś masę.
To jest bardzo imponujące, no.
Wie pan, chcę jeszcze ostatnie pytanie zadać i to jest pytanie związane z Tomaszem Adamkiem. Jaki pan przewiduje rezultat spotkania Góral versus Jason Estrada?
No, wydaje mi się, że powinien Tomek na pojedynek wygrać, no chociaż ten Jason Estrada też jest bardzo no, szybkim zawodnikiem, jest niewygodny. Ostatnio w Niemczech, no, jeżeli się nie mylę, to pokonał Dimitra Gedak. Mhm. Jeżeli mówię, no to jednak no, pokonał też bardzo dobrego zawodnika, ale wydaje mi się, że Tomek sobie powinien poradzić i czy na punkty, i czy przez knockout, to powinien tą walkę wygrać.
Dziennikarze uważają pana za jednego z najbardziej obiecujących ciężkich na całym świecie. Jest już gdzieś taki głód sukcesu, głód tego, żeby zdobyć ten pas wagi ciężkiej jak najprędzej, czy póki co cały czas stara się pan jakoś racjonalnie prowadzić swoją karierę i dobierać takich rywali, którzy pozwolą się panu ograć pomiędzy linami?
No powiem tak, bardziej to teraz zależy mi na takim zawodowym doświadczeniu w tym po prostu boksowaniu, bo jeżeli się patrzy na tych starszych zawodników, no to są no, bardzo doświadczeni i no, potrafią wykorzystywać wszystkie po prostu braki udanego przeciwnika i do tego czasu, dopóki nie dostanę tej mistrzowskie szanse, to po prostu no, będę chciał no, wyeliminować ze swojego no, boksowania jak najwięcej no, takich po prostu błędów, żeby ich po prostu robić jak najmniej.
Panie Andrzeju, ja panu życzę przede wszystkim sukcesów w nadchodzących walkach, jakie oczywiście mam nadzieję, że nastąpią, ponieważ słyszałem, że dopiero póki co pan raczej odpocznie. No i słusznie, trzeba odpocząć po tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. No i też pragnę panu podziękować za to, że był pan gościem na antenie Radia Tok Sport.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
liczy jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w riny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. Przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spody, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Przemek Garczarczyk cały czas szuka ludzi, którzy mogą coś powiedzieć o pojedynku Tomasz Adamek, Jason Estrada. Zaczął swój artykuł od opinii redaktora naczelnego magazynu The Ring, Josepa Santoliquito. Walka Adamek-Estrada jest nie tylko ważna dla wagi ciężkiej, ale w takim stopniu dla junior ciężkiej. Jeśli Adamek wygra, dają mu na to spore szanse, to najlepszy pięściarz świata wagi junior ciężkiej będzie znaczącą postacią w królewskiej kategorii. Jeśli przegra, to będzie musiał wrócić do junior ciężkiej. Moje największe obawy, jeśli chodzi o Adamka, bez wątpienia jednego z najlepszych bokserów świata, to fakt, czy jego konstrukcja fizyczna jest wystarczająca na wagę ciężką i czy jego cios będzie znaczył tyle samo, co w wadze junior ciężkiej. No faktycznie trzeba przyznać, że jest to pytanie, na które poznamy odpowiedź dopiero w rywalizacji z Jasonem Estradą, ponieważ no taka jest prawda niestety, że Andrzej Gołota nie był aż tak dobrze przygotowany, jak to mówił Tomasz Adamek. Chociaż trenował namiętnie, to jednak chyba po prostu był pozbawiony swojej najlepszej broni, to jest lewego prostego. Wracając do komentarzy niektórych ludzi, tych najważniejszych ludzi, jeżeli chodzi właśnie o boks, zwróćmy teraz uwagę na Tomasa Hausera, historyka boksu i komentatora telewizji HBO. Adamek wygra, bo jest po prostu lepszym, bardziej wszechstronnym pięściarzem niż Estrada. Jest potrzebny wadze ciężkiej, bo walczy w starym stylu, dla kibica i efektownie. Mateusz Borek, komentator Polsatu, powiedział, dla Tomka to jest jakby przepustka, taka amerykańska wiza do wagi ciężkiej. Wygra ze Stradą, który walczy znacznie lepiej niż jest znane jego nazwisko, a to będzie się bił na HBO z Chrisem Areolą. Przegra, to może zapomnieć o tej walce i być może o wadze ciężkiej. Góral da sobie radę. Stawiam na jego nokaut w 10 rundzie. Ciężko się nie zgodzić z tymi słowami. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Estrada na pewno bije lepiej niż bardziej znane jest jego nazwisko. Bardzo ciekawe zdanie, które tutaj trzeba skomentować. Otóż musimy zwrócić uwagę na to, że Estrada w boksie amatorskim, amerykańskim coś znaczy i co najważniejsze, w tym boksie zawodowym nie ma takiego nazwiska i takiej sławy jak Chris Areola, tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest tak medialny jak Chris Areola, czyli Amerykanin meksykańskiego pochodzenia. Skąd w ogóle Chris Areola stał się taki sławny? No, wydaje mi się, że to jest po prostu przede wszystkim pewnego rodzaju taki magnetyzm, który niektórzy bokserzy po prostu w sobie mają. Miał to Mike Tyson, miał to Sonny Liston, miał to Muhammad Ali, ponoć George Foreman tego nie miał, chociaż jego życiorys jest bardzo spektakularny i bardzo ciekawy. No, musimy pamiętać, że tak naprawdę boks to jest też pewnego rodzaju taka walka charakterów i walka osobowości. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o umiejętności, ale niestety jest to taka, można powiedzieć, nawet inna płaszczyzna filmu. I w tym filmie zawsze występuje dwóch aktorów, którzy prezentują i symbolizują zupełnie inne, wręcz diametralnie różne wartości. Jeżeli coś takiego jest, to jest to walka stulecia. Karol Freitag, redaktor naczelny Fight News, mówi, że jest to bardzo ważna walka dla Adamka, który jest jej faworytem. Z jednej strony Estrada, nie mający nokautującego ciosu, wydaje się bardzo bezpiecznym rywalem dla Adamka, ale z drugiej cała presja jest właśnie na Adamku, który musi w tej walce udowodnić, że jest jednym ze zawodników elity wagi ciężkiej. Przegrana z zawodnikiem niebędącym w kręgu pretendentów do tytułu w tej kategorii oznaczałoby dla Adamka przymusowy powrót do junior ciężkiej. Dla Estrady to walka o wszystko, szansa na pokazanie się przeciwko rywalowi ze znanym nazwiskiem. Choćby z tego powodu, nie będąc może najbardziej interesującą walką na świecie, ma sporo interesujących podtekstów. Janusz Pindera, dziennikarz Rzeczpospolitej, komentator pięściarski, człowiek, który można powiedzieć, że jest wręcz jednym z takich symboli dziennikarstwa polskiego boksu, mówi: to dla mnie debiut Adamka w wadze ciężkiej, bo za taki nie uważam jego wygranego pojedynku z Andrzejem Gołotą. Nawiasem mówiąc, ciężko się z tym nie zgodzić. Ten rywal, nawiasem mówiąc, ciężko się z tym nie zgodzić, to jeszcze pauza, z całym szacunkiem dla Tomasza Adamka, który wydaje mi się, że ma naprawdę spory potencjał, ma spory potencjał, tylko musi teraz go pokazać właśnie z kimś dobrze przygotowanym. Wracając do wypowiedzi Janusza Pindery. Ten rywal Estrada jest trudniejszy od Gołoty i moim zdaniem od następnego potencjalnego rywala Tomka, Chrisa Areoli. Mówiłem o tym wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że Chris Areola jest medialny. Jason Estrada nie jest medialny i tak naprawdę ten brak medialności jest jego chyba jedyną wadą, ponieważ jako bokser jest całkiem przyzwoity. Co dalej pisze Janusz Pindera? Trafia teraz na bardzo niewygodnego przeciwnika, który jest akurat dobry w tym, co może stanowić największe zagrożenie dla Tomka. Potrafi zadawać kroźne, celne ciosy w defensywie, a wszyscy spodziewamy się, że w roli atakującego będzie Adamek. Jason Estrada, trzykrotny mistrz USA, tak walczył z Powietkinem, znacznie cięższym i potężniejszym rywalem niż Adamek. Rosjanin to przetrwał, bo Jason nie ma silnego ciosu, ale wolałbym, żeby Adamek nie był trafiany przez zawodnika ważącego ponad 110 kg. Walka ważna dla Amerykanów, bo porażka Estrady oznaczać będzie, że ciągle nie mają pięściarzy w wadze ciężkiej. Trudna walka, w której Adamek wygra na punkty. I ostatnia wypowiedź stewarda zajmującego posadę w telewizji Fox Sports. Bardzo ważna walka dla wagi ciężkiej, mówi właśnie ten człowiek, w której nie ma do tej pory sprawdzonych pretendentów do tronu. Jestem przekonany, że Adamek wygra ze Stradą i tym samym, według mojej opinii, będzie najpoważniejszym przeciwnikiem dla obecnych mistrzów świata. Polak w walce ze Stradą musi potwierdzić kredyt zaufania dany mu w wadze ciężkiej, dlatego że był mistrzem świata w dwóch innych kategoriach wagowych. Widziałem na żywo walki Estrady, umie walczyć, jest większy od Adamka, ma szybkie ręce, jest zdeterminowany i potrafi przyjąć silne ciosy. To nie będzie dla Adamka łatwa walka, ale wygrają na punkty. No właśnie, czy wygra Adamek na punkty, czy wygra przez nokaut, dowiemy się dopiero w sobotę, albo raczej dowiemy się w sobotę, czy w ogóle Adamek jest coś w stanie zdziałać w wadze ciężkiej. Na stronie Boxer.org pojawił się bardzo ciekawy artykuł związany z pojedynkami Polaków z Niemcami. Nie będę jednak tego artykułu czytał, zachęcam do jego przeczytania właśnie wchodząc na stronę internetową www.boxer.org. Natchnął mnie natomiast sam temat rywalizacji Polaków z Niemcami właśnie w boksie. To jest temat, można powiedzieć, stary jak świat bokserski. Dlaczego? A to dlatego, że kiedyś z Niemcami, z Billim Papke dokładnie, walczył Stanley Ketchal, czyli Stanisław Kecal. Wróćmy jednak do początków jego kariery, do tego pojedynku z braćmi Sullivan. Jack Sullivan to jest bokser bardzo, bardzo znany, można powiedzieć śmiało, jeden z najważniejszych ludzi, jeżeli chodzi właśnie o świat bokserski. Bracia Sullivan, w ogóle wracając do właśnie tych postaci, to byli bracia bliźniacy, którzy nie dość, że byli niemalże identyczni, a to mieli, to jest cecha charakterystyczna identycznego, dokładnie identycznego zeza. Mike Sullivan był mistrzem świata wagi półśredniej, no i co najważniejsze, stanął na ringu naprzeciwko Ketchala 23 lutego 1908 roku. Nie przetrwał pierwszej rundy. Klęskę brata potem chciał pomścić właśnie Jack Sullivan 9 maja na tym samym ringu w Colma. Izu również został znokautowany. Tym razem jednak Stanley Ketchal, czyli Stanisław Kecal, potrzebował znacznie większej ilości czasu. Zrobił to dopiero w 20 rundzie. No tak, 20 runda, ktoś pomyśli, jak można było walczyć 20 rund. Kiedyś tych rund faktycznie było sporo. Dopiero potem wprowadzono pewnego rodzaju reguły w boksie, które musiały zmusić, wręcz zmuszały ludzi do tego, żeby walczyli na mniejszym dystansie, no i te rundy, żeby trwały 3 minuty. Jak w ogóle wyglądała rywalizacja z Billim Papke? Tych walk było w sumie 4. Właściwie zastanawiam się, która była najciekawsza, ponieważ wszystkie były po prostu nieprawdopodobne. Pierwsza walka odbyła się 4 czerwca 1908 roku w Milwaukee i to był towarzyski pojedynek zakontraktowany na 10 rund. Bardzo interesujący, zacięty pojedynek, obfitujący w niezliczną ilość mocnych ciosów z obu stron. Wyrównany do 6 rundy. Później jednak widać było rosnącą przewagę Polaka, który zwyciężył wyraźnie na punkty. Po tym pojedynku jeszcze Stanisław Kecal dwukrotnie bronił tytułu. 31 lipca znokautował w 3 rundzie Irlandczyka Hugo Kelly'ego, a 18 sierpnia w drugiej rundzie Joe Thomasa. Druga walka. Tutaj jednak tym razem Stanisław Kecal, z tego co pamiętam, miał poważniejszy problem. A jak to wszystko wyglądało? Odbył się pojedynek 7 września 1908 roku w Vernon. To był pojedynek o tytuł mistrza świata. 20 rund. Na przebieg walki zasadniczy wpływ miał incydent. Właściwie chulikański wybryk Papkego, który dopuścił się w czasie powitania na ring. Bokserzy na początku walki zwyczajowo witali się, podnosząc sobie ręce, podnosząc rękawice. No pamiętamy, w ogóle w świecie boksu jest coś takiego jak przybicie sobie rękawic właśnie przy pierwszym gongu i dopiero odejście jakby takie powolne do swojego narożnika. W przypadku niemieckiego zawodnika to powitanie było dosyć ciekawe, ponieważ niespodziewanie uderzył Kecela prosto w głowę. Tak silnie, że ten musiał naprawdę sobie poradzić już w pierwszej rundzie z kryzysem. Nie doszedł do siebie i coraz mniej widząc, bronił się przed atakami Papkego. Wytrzymał do 12 rundy, w której został znokautowany. Z oficjalnego punktu widzenia Papkę nie popełnił przewinienia, ponieważ wtedy żadne przepisy nie regulowały w ogóle tej kwestii. To była raczej taka norma obyczajowa, którą należało realizować właśnie podczas pojedynków. Jednak no, trzeba zwrócić uwagę na to, że już pomiędzy tymi zawodnikami, pomiędzy tymi panami naprawdę się zaostrzyła ta rywalizacja i potrzebna była kolejna runda, kolejna walka. Trzecia walka odbyła się 26 listopada 1908 roku. Uwaga, wszystkie trzy walki w 1908 roku. Wyobraźcie sobie, jakie emocje temu towarzyszyły. W Colma tutaj również był pojedynek o tytuł mistrza świata. Zakontraktowano na 20 rund. Papke nie stronił od obrony tytułu i szybko zgodził się na rewanż. Tym razem jednak przewaga Kecela od pierwszej rundy nie podlegała dyskusji. Systematycznie demolował czempiona i wreszcie znokautował go w 11 rundzie. Tak czytamy na Wikipedii. No tutaj te informacje, można powiedzieć, są dosyć ogólnikowe. Ja tutaj jeszcze muszę się odnieść do książki Przemysława Słowińskiego, która jest poświęcona właśnie postaci Stanisława Kecala i w tej książce bardzo ciekawie opisano czwarty pojedynek, który był moim zdaniem chyba najbardziej dramatycznym, jaki boks widział w swojej historii. Ten pojedynek odbył się 5 lipca 1909 roku, również w Colma, tak jak ten trzeci pojedynek. Zakontraktowano na 20 rund i tutaj obaj panowie walczyli ze złamanymi rękami już w pewnym momencie. Otóż Stanisław Kiecel złamał sobie, podajcie z tego co pamiętam, kciuka i musiał kciuka lewej ręki, tak, to był kciuk lewej ręki, walczył cały czas ze swoim rywalem. Ten w pewnym momencie złamał sobie rękę i żeby nie było tego mało, to jeszcze Stanisław Kiecel złamał sobie całkowicie prawą rękę. Możecie sobie wyobrazić, prawa ręka całkowicie złamana, w lewej kciuk wytrącony, czyli też teoretycznie kiepsko się nią bije, a naprzeciwko rozgoryczony Niemiec zdeterminowany do tego, żeby pokonać cię i co najważniejsze pokazać, że jego naród rządzi nad narodem polskim. Stanisław Kiecel wygrał na punkty wyraźnie i można powiedzieć śmiało, że tą zaciętą bijatyką zapewnił sobie miejsce w historii boksu. Później był pojedynek z Jackiem Johnsonem, nienawidzonym czarnoskórym pięściarzem, znienawidzonym przez społeczeństwo. O Jacku Johnsonie wielokrotnie mówiłem, ale wracając do samego Stanisława Kiecala. Ten człowiek był jak artysta, można śmiało powiedzieć, wielokrotnie szukał swojego miejsca w świecie. No, jego życiorys jest tak gwałtowny, tak szybki i tak ciekawy, że przypomina te historie związane z gwiazdami Hollywood, z takimi nazwiskami jak James Dean, no albo też James Dean, no tutaj już przechodzę do filmu, no niepotrzebnie do tego filmu przechodzę, ale warto odnotować to, że Stanisław Kiecel w sumie w tych filmach też często grał, ponieważ podobnie jak Jack Dempsey był jako bokser rozchwytywany, mówiono nawet, że był bardzo, bardzo atrakcyjny dla kobiet, no ja tam nie wnikam, jakoś jego aspekty wizualne mnie nie interesowały, ale jak się w ogóle skończyła historia Jacka, nie Jacka Johnsona, tylko Stanisława Kiecela? Otóż umarł mając niespełna 24 lata i został zamordowany, kiedy przygotowywał się do jednego z pojedynków. Zamordowany bardzo tchórzliwie przez takiego rabusia. Strzelił mu ten rabuś prosto w plecy. Był poszukiwany przez bardzo długą ilość czasu przez policję. No i właśnie można powiedzieć w cudzysłowie wpadł przy śmierci, przy zabójstwie Stanisława Kiecela. A jakim człowiekiem był Stanisław Kiecel? Czy to był jakiś taki nadęty bufon, czy może sympatyczny Polak, który potrafił się dzielić z ludźmi swoim szczęściem i swoimi pieniędzmi? Ten drugi wariant jest prawdziwy. Kiedyś był taki pojedynek Stanisława Kiecela ze zawodnikiem mało znanym, ale to był pojedynek zakontraktowany na bardzo dużą ilość pieniędzy, dlatego że Stanisław Kiecel był wtedy już posiadaczem pasa i ten rywal jego podczas pojedynku nagle zaczął płakać i Stanisław Kiecel widząc to spytał go o co chodzi. Rywal powiedział, że obiecał swojemu synkowi skrzypce. Obiecał skrzypce, ponieważ chłopak ma ogromny talent, ale nie dotrzyma do końca walki, a dopiero jak dotrzyma do końca walki dostanie wynagrodzenie, dostanie pensję. Stanisław Kiecel widząc swojego rywala, którego w tym momencie po prostu mógł już znokautować, powiedział mu tylko dyskretnie, bo ta rozmowa w ogóle była taka, że można było tylko się domyślać o co panom chodzi, powiedział mu dyskretnie na ucho, dawaj stary, wytrzymamy tych 20 rund i dostaniesz te skrzypce. Potem widać było Stanisława Kiecela właśnie z tym człowiekiem idących razem, śpiewających, popijających wino. Warto odnotować to, że Stanisław Kiecel sam mu kupił skrzypce, a człowiek, który na tej walce zarobił, jeszcze sobie mógł te pieniądze jakoś ciekawie zagospodarować. Mówiłem o Stanisławie Kiecelu, dlatego że przypomina mi się właśnie pobyt Amerykanina, pobyt w Ameryce polskiego boksera, polskiego zawodnika i w tym momencie już zwracamy uwagę na Tomasza Adamka. Ten temat poruszymy na pewno w piątek, ponieważ już w sobotę 6 lutego Adamek, czyli nasz popularny góral, walczy z Jasonem Estradą. Jednak musimy pamiętać, że nie tylko góral i nie tylko Andrzej Gołota coś w naszym polskim boksie znaczyli. Albo raczej powiem tak, coś jako Polacy w Ameryce znaczyli. Był również swego czasu Stanisław Kiecel.
Z największą przyjemnością przedstawiamy nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, zatwierdzonego przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Dawno nie mieliśmy selekcjonera, który otrzymywałby tę funkcję w tak znakomitej atmosferze. Przede wszystkim podkreślić trzeba ponad 70% poparcie społeczne.
Wybór nie był jednogłośny, znaczy był jednogłośny, nie był przez jedną osobę wybrany, a przez większość społeczeństwa. gorzej już nie może być. Ja uważam, że jesteśmy w stanie wspólnie pozbierać tą kadrę, czyli tych 11 zawodników, którzy będą walczyć na boisku do upadłego, i stworzymy również dobrą atmosferę wokół Polskiego Związku, bo w tej chwili ta atmosfera nie jest dobra. Ci piłkarze nasi jeszcze więcej kompleksów będą mieli i będziemy grali z Anglią czy z Niemcami, to z Pampersami najprawdopodobniej.
Franciszek Spuda ma pełną swobodę pracy w naszej federacji. Darzymy go pełnym zaufaniem, z dużym entuzjazmem, z dużą nadzieją, z wewnętrzną satysfakcją, ale i z wielką troską za losy reprezentacji, jak i z wielką nadzieją, że w państwie znajdzie sojuszników i zwolenników wszystkiego tego, co robi.
No więc po to ja jestem, żeby to poprawić. I uzgodniliśmy wspólnie z zarządem, że na pewno nie będą mi zazdrościć, tylko pomagać. Być może ja jestem w stanie ich obudzić. Oby tak było. Temat Smolarka, żeby miał tylko klub, bo w tej chwili nie ma klubu. Ja mogę w takim razie Dariusza Szpakowskiego powołać, bo też nie ma klubu.
Tak, Engel, jak i ja jesteśmy tutaj po to, aby nadać tej konferencji prasowej odpowiednią rangę.
Wszyscy mają otwarte drzwi i wszystkim się na pewno ja osobiście będę przyglądał. Smuda to jest tarcza. Ta tarcza jest tak samo w każdym klubie, gdzie pracowałem, bo niestety tak to jest. I ta tarcza również jest nawet w domu, też muszę być tą tarczą. Tylko ja sobie nie wyobrażam, że ktoś wyjdzie na boisko i będzie starał się przez 90 minut chadzać po boisku. Kredyt zaufania na pewno ze strony prezesa Grzesia Laty jest duży. Ja się niczego nie boję. Jak z wami przeżyję ten dzisiejszy dzień, to będę bardzo długo żył.